Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy i pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: Polska wobec tworzącego się scentralizowanego państwa europejskiego. A naszym gościem pan Patryk Jaki, europoseł. Witamy serdecznie, panie pośle.
Boże.
No właśnie, temat, który podejmujemy, to taki trochę i pytanie, i pewna teza, którą prezentujemy, bo mówimy o tworzącym się, czyli czymś, co już zaczęło się dziać, scentralizowanym państwie europejskim. Chciałbym zapytać pana posła, który widzi to od środka i ma to szczęście, nie wiem, czy nieszczęście, jak to nazwać, ale jakie są znaki tego, co o tym świadczy, że dążymy, czy ktoś dąży do tego, żeby było jedno takie super państwo europejskie?
No najpierw narysuję, ojcze, kontekst geopolityczny, to znaczy zbliżają się, i to czują wszyscy, którzy zajmują się polityką, to znaczy zbliża się taki moment, kiedy będą duże przetasowania, jeżeli chodzi o zmianę wektorów politycznych na świecie. Idzie to w kierunku takiego świata dwubiegunowego. To Trump próbował w Stanach Zjednoczonych zatrzymać rosnącą pozycję Chin, wydając im wojnę handlową i tak dalej. Wydawało się, że Biden odejdzie od tej polityki, ale nie miał już wyjścia i kontynuuje politykę walki z Chinami, dlatego że Chiny już urosły na tyle, że za chwilę Stany Zjednoczone mogą mieć ogromny problem, żeby utrzymać tą samodzielną pozycję supermocarstwa. No i problem, i pozostaje pytanie, jak mają się w tym odnaleźć państwa w naszej części Europy, takie właśnie jak Niemcy czy Rosja. I w związku z tym, żeby oni nie wypadli z tego świata, to próbują realizować projekt tak zwanej autonomii strategicznej Europy. Oni sami to tak nazywają. Niemcy tak to nazywają, Francuzi tak to nazywają. A w skrócie polega to na tym, żeby zdominować Europę, podzielić się tutaj wpływami. Niemcy ze swoim junior partnerem z Francją podzielić się tutaj wpływami i dogadać się z Rosją. I oni realizowali konsekwentnie tą politykę, no bo jak z Rosją się dogadają, to kontynent mają opanowany i wypchać Stany Zjednoczone. Mm-hmm. Tak, żeby tutaj wszystkie interesy, żeby tu o wszystkim decydowały do pewnego momentu Niemcy, a Rosja coś tam za to dostała, że trzyma po prawej stronie, patrząc oczywiście geograficznie, porządek. I żeby tak się stało, to potrzebne są do tego dwie najważniejsze rzeczy. To znaczy pierwsza rzecz to trzeba stworzyć państwo europejskie, scentralizowane państwo europejskie. I to nie jest dzisiaj tak, że to jest tylko hipoteza, bo ja od dawna głoszę ten pogląd, pamiętam, żeby ludzie jeszcze śmiali, że tam co ten jaki wymyśla. Ale okazało się, że Niemcy wpisały realizację tego projektu w swoją umowę koalicyjną. I prą do tego, żeby to dokończyć. Co więcej, kanclerz Scholz w niedawnym swoim wystąpieniu powiedział nawet wprost, że on nawet mógłby się zgodzić na dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej, ale pod warunkiem, że te zmiany traktatowe zostaną przeprowadzone, znaczy ten projekt będzie zbudowany. Znaczy Europa pod dominacją, scentralizowaną dominacją niemiecką. Niemców, którzy rządziliby Europą za pośrednictwem instytucji europejskich, nad którymi dominują. No i teraz jakby pozostaje, i to wszystko się dzieje. Bo zanim jakby odpowiem na pytanie, jak tym wszystkim ma się odnaleźć Polska, to nie jest tak, że to są jakby jakieś teorie spiskowe, to wszystko się dzieje. Mianowicie kilka miesięcy temu oficjalnie Parlament Europejski rozpoczął już procedurę z artykułu 48, to znaczy procedurę zmiany traktatu. Odbyła się konferencja, zakończyła się 9 maja, chyba z zeszłego roku właśnie zakończyła się konferencja o przyszłości dla Europy, która przygotowała wkład do prac parlamentu, jak w przyszłości ma wyglądać nowy traktat. I w tej chwili jest tak, że komisje parlamentarne poprawiają to znaczy robią swoje wkłady do zmiany traktatu, po to, żeby moim zdaniem ambitny ich cel jest taki, żeby 9 maja, czyli w święto Unii Europejskiej, święto Unii Europejskiej, przyjąć nową propozycję traktatu. Mhm. I chciałbym, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że to, co oni proponują, to jest traktat lizboński razy 15. To znaczy, to jest taka moc i taka siła ustrojowych zmian, które czekają nas wszystkich. I posłużę się już teraz konkretami. To znaczy tak, oni w tej chwili jest tak, że rzeczywiście, o ile traktat lizboński wprowadził, ma fatalne konsekwencje w stosunku do traktatu nicejskiego, to jednak pozostawiał, gdzie Polska miała jakby siłę głosu podobną do Niemiec, ale jednak mimo wszystko to jest tak, że zmieniono sposób głosowania na większość kwalifikowaną, liczoną od wielkości państwa, co powoduje, że Niemcy i Francuzi praktycznie są w stanie zbudować każdą dowolną koalicję, czy blokującą, czy a Polska ma z tym problem, ale to jest tak, że w tej chwili, nawet w tym nieszczęsnym traktacie lizbońskim, są jasno wyznaczone sfery, to znaczy sfery wyłącznych praw Unii Europejskiej, tam gdzie Unia ma swoje prawa, kwestie tak zwane dzielone i kwestie, które pozostają dalej w kompetencjach państwa członkowskiego. Czyli dalej to my decydujemy na przykład w sprawach fundamentalnych, czyli takich jak polityka zagraniczna. To znaczy nie Unia Europejska prowadzi swoją politykę zagraniczną, tylko Polska może decydować, jaką politykę zagraniczną prowadzi. Polityka bezpieczeństwa, polityka związana z energetyką, polityka związana z obronnością, polityka związana ze zdrowiem, z polityką społeczną. Teoretycznie, to jest temat jakby osobny, również z ustrojem wymiaru sprawiedliwości. Wymienię tylko kilka, czy na przykład lasami i bioróżnorodnością. Czyli wymieniłem takich 8 fundamentalnych sfer. I teraz tak, wkłady w tych wszystkich komisji, te zmiany traktatowe idą w kierunku takim, że wszystkie te obszary zostaną przeniesione do kompetencji unijnych. Czyli to będzie oznaczało, że Polska będzie zarządzana z Brukseli. Znaczy wybory w Polsce nie będą miały żadnego znaczenia, bo każdą decyzję polską będzie można zmienić. Polega to między innymi na tym, że tak jak do tej pory w tych obszarach Polska ma prawo weta, a na co dzień może sobie prowadzić swoją politykę, tak to prawo weta ma być zniesione według nowej propozycji traktatu. Czyli żeby posłużyć się językiem konkretu, to jest mniej więcej tak, że do tej pory jak na przykład Polska prowadząc swoją politykę zagraniczną miała inne zdanie od Niemiec i Francji dotyczące Rosji i jak widać miała rację, bo to czas pokazał, to teraz, mimo że Polska będzie chciała prowadzić inną politykę, to będzie można politykę zagraniczną Polsce narzucić. To samo Polska bardzo denerwuje, niszczy ten plan strategiczny Niemiec, dlatego że buduje sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. To się Niemcom i Francuzom bardzo nie podoba w myśl tej strategii, strategicznego projektu związanego z tą autonomią, o której mówiłem, autonomią europejską, autonomią strategiczną. I na przykład Polska zamiast, tak jak wcześniej, kupować broń z Niemiec, to zaczęła kupować broń ze Stanów Zjednoczonych czy z Korei. To strasznie denerwuje, no bo to są często konkurencyjne wobec niemieckich projektów. I teraz problem polega na tym, że teraz Polacy, nawet jeżeli tego nie będą chcieli, to wszystko będzie można nam narzucić. I to jest tak, że ja jestem, ojcze, w ogóle załamany tym, że szykuje się Polsce, w białych rękawiczkach chce nam się odebrać suwerenność, a w Polsce nie ma praktycznie żadnej debaty na ten temat. To jest kwestia jakości klasy politycznej. Dlatego, że tak jak w przypadku Lizbony, o ile była i tu u państwa, znaczy tu w mediach Radia Maryja, w telewizji Trwam, była dyskusja o traktacie lizbońskim, to generalnie w Polsce ona była na samym końcu. Ona rzeczywiście się jakoś odbywała, ale na samym końcu, prawda? A to się dokładnie dzieje i doprowadziło to do sytuacji, gdzie obóz ten prawicowy został postawiony pod ścianą, no bo społeczeństwo nie miało pełnej świadomości konsekwencji tego, co się wydarzyło, dlatego że nie została przeprowadzona poważna debata na ten temat. I dzisiaj jest dokładnie tak samo, to znaczy my mamy dzisiaj marzec, a oni planują przegłosować to w maju. Potem oczywiście jeszcze trafi to do Rady Europejskiej. No ale to naprawdę jest już niewiele czasu. Komisje już praktycznie wszystkie przegłosowały swój wkład. No i w Polsce jest jakaś debata? No nie ma. To znaczy, to jest takie... To jest naprawdę... Znaczy, my nie będziemy w stanie się obronić przed tym, przed zarządem Niemiec nad Polską, poprzez instytucje unijne oczywiście, bo Niemcy chcą to robić poprzez Unię Europejską, bo im ciężko jest zrobić to bezpośrednio. Dlaczego ciężko im bezpośrednio? Bo nie mają świadomość tego, że mają wobec nas zaległości historyczne. Wiedzą, że w tej sprawie moglibyśmy mieć nad nimi przewagę, dlatego umywają ręce i do realizacji swoich projektów używają Unii Europejskiej. A w Polsce niestety jest ciągle takie przekonanie, że Unia Europejska to jest jakaś działalność charytatywna, gdzie nie odbywa się gra interesów i gdzie Unia to w ogóle chce dla nas dobrze, prawda? Jeżeli na przykład Unia Europejska nam mówi, że że spór cały o praworządność czego dotyczy. To warto ciągle przypominać. No, dotyczy tego, że my rzekomo w Polsce nie możemy powoływać sędziów w taki sam sposób, jak robi się to w innych państwach, dlatego że jak wskazuje opinia Komisji Weneckiej, oni się w tych rezolucjach przeciwko Polsce na to powołują. W Polsce jest gorsza kultura i gorsza tradycja. Znaczy w Polsce jest gorsza kultura i gorsza tradycja od Niemiec. No przecież to jest żart.
Krótsza demokracja też, mniej dojrzała demokracja. To chyba z ust przedstawicielek Komisji Weneckiej usłyszałem.
Znaczy jeżeli oni tak twierdzą, to znaczy, że w ogóle nie znają historii. Dlatego, że przypomnę, że Polska ma wielokrotnie dłuższą tradycję demokracji, wolności politycznej niż Niemcy, którym tak naprawdę taką prawdziwą to pierwszy raz siłą Amerykanie po zakończeniu wojny wprowadzili. Wcześniej to oni nie widzieli prawdziwej demokracji. W związku z tym to jest tak, no, były oczywiście momenty po Republice Weimarskiej, które doprowadziły Hitlera do władzy, no ale to ja nie wiem, czy oni by się chcieli tym bardzo chwalić. Dlatego, no, co jak co, ale w tej sprawie, jeżeli ja słyszę, ja nawet pytałem niemieckiej przedstawicielki, która wprost ją zapytałem, można znaleźć to w internecie, która przeszykowała raport o praworządności, który powoływał się właśnie na to sprawozdanie Komisji Weneckiej, że w Polsce jest gorsza kultura i gorsza tradycja, to ją zapytałem, a która konkretnie kultura, znaczy która konkretnie tradycja niemiecka jest lepsza od polskiej? I jakoś nie potrafiła na to pytanie odpowiedzieć, bo musiałaby się odwołać, no do której? Do pierwszej, drugiej, trzeciej rzeczy, do czego ona właściwie miałaby się odwołać? W związku z tym to jest tak, że Unia Europejska wprowadza nam sankcje, tłumacząc, że u nas jest gorsza kultura i gorsza tradycja, a część Polaków, ogromna część Polaków, zmanipulowana przez media, a część po prostu już tak, już, no niestety to jest taka tradycja w Polsce targowiska, z takimi ojkofobicznym, wewnętrznym spojrzeniem, popiera to działanie. I tak długo, jak my będziemy, jak Polacy będziemy w tej sprawie podzieleni, to Niemcy bardzo łatwo będą nas rozgrywać, no to nie będziemy w stanie się, będzie nam bardzo ciężko przynajmniej obronić się przed tymi tendencjami, bo jeżeli powstanie to scentralizowane państwo, jeżeli ten proces się zakończy europejskie pod zarządem niemieckim, no to oni to robią z bardzo prostego powodu. Dlatego, żeby wyeksploatować Polskę ile się da. Tak jak to już robili drzewiej. Gdzie owoce naszej ciężkiej pracy, pracy naszych rodziców byłby spożytkowane przez Niemców, bo oni uważają się, że reprezentują lepszą tradycję i lepszą kulturę. No nie możemy do tego dopuścić.
Panie ministrze, zaskakuje w ostatnich dniach aktywność ambasadora Niemiec w Polsce. Czy ona i to, co szczególnie w mediach społecznościowych, ale też w ostatnim wywiadzie w Newsweeku, pan ambasador, no różne kwestie, trzeba byłoby nakreślić całą historię tych jego wypowiedzi, ale najpierw no, trochę zaczął strofować pana wicepremiera Błaszczaka w kwestii tego, kto ile miliardów przelał rokrocznie Moskwie, czy Niemcy, czy Polska więcej. Później trochę się zaczął kajać w Newsweeku, ale przy okazji po raz kolejny Polskę strofując, uderzając między innymi w reparacje. Więc pytanie, czy to też jest no, takie działanie jakby jednostronne, jeżeli chodzi o działanie Niemiec jako państwa z ambicjami hegemona, czy przywódcy tej Europy scentralizowanej?
No niestety przez Niemców, przez niemieckie elity ciągle przemawia taka arogancja charakterystyczna do tego, które co wygenerowało największe tragedie w historii Europy. Dlatego, że wszystko, co najgorsze działo się w Europie, to było zapoczątkowane właśnie tym, że najczęściej grupa Niemców uważała, że ona wie lepiej. Oni reprezentują wyższą klasę ludzi od innych, a jeżeli ktoś tego nie rozumie, to być może siłą trzeba ich nauczyć i zaprowadzić tutaj porządek. I tak jak mówię teraz, jak próbuję sobie podporządkować Polskę, oczywiście w dzisiejszych czasach to już nie robi się tak, jak robiło się w XVIII wieku militarnie, czy w XX wieku. Dzisiaj używa się do tego sprytu i próbują podporządkować Polskę instytucjonalnie, poprzez jakby tworzące się też jakby obszary zastępujące demokrację sędziokracją i tak dalej. To o tym procesie możemy też porozmawiać, mogę go zgłębić, na czym on dokładnie polega. Natomiast w tych wypowiedziach słychać, czuć takie jakby taki brak pokory. Dlatego, że charakterystyczny dla elit niemieckich, dlatego, że no, tak jak mówię, wspomniałem te wcześniejsze tragedie, do których doprowadzili Europę, no, ale przecież ta obecna, no to przecież to jest, oni są też ich współtwórcą. To znaczy, po pierwsze, tragedia gospodarcza. No, z czego się wzięła jakby tragedia gospodarcza, ten spadek gospodarczy Europy? No z tego, że Niemcy wymusiły na wszystkich, i to jest bezczelność właśnie, o której to, o czym wspomina ambasador niemiecki, dlatego, że oni zmusili wszystkich w Europie do tego, żeby kupować rosyjski gaz, dlatego, że akurat Niemcy byli pośrednikiem sprzedaży tego gazu poprzez Nord Stream. Zmusili prawem, że rzekomo węgiel jest nieekologiczny, no to w takim razie musicie kupować gaz. A potem on bezczelnie zwraca uwagę, dlaczego byście kupowali ten rosyjski gaz. No właśnie dlatego, bo byście nas zmusili tym europejskim prawem. I to jest tak, że gdyby Niemcy nie zmusili całej Europy, żeby się uzależniło od rosyjskiego gazu, a dzisiaj głównym składnikiem inflacji są właśnie ceny energii, a ceny energii są spowodowane tym, że nie mieliśmy innych stabilnych źródeł energii, bo oni kazali wygasić węgiel, twierdzili też, że atom jest niezaekologiczny i wszyscy musieli korzystać z gazu. I gdyby Niemcy do tego wszystkich nie zmusiły, to dzisiaj nie byłoby takiej inflacji. To znaczy, to oni spowodowali ten problem. Tak samo są ludzie, eksperci, którzy twierdzą, że w ogóle do wojny by nie doszło, gdyby nie zachowanie Niemiec, które przypominało appeasement wobec Hitlera, Zachodu w latach 30. XX wieku. To znaczy, to jest tak, że Putin sprawdzał, jak daleko może się posunąć, grał z Zachodem. No i patrzył, najpierw Gruzja, potem Krym, potem Donbas, potem jakaś część Mołdawii, czy w czasie, prawda? I no, widział, że może robić praktycznie co chce, prawda? I to wręcz go zachęcało do tego, żeby iść dalej. I gdyby Zachód już wtedy potrafił pokazać twardo, zarysować tą linię, że dalej się nie zgodzimy, żebyś się posuwał, no to być może do wojny by w ogóle nie doszło. Dlatego, a kto prym wiódł w zakresie tego appeasementu wobec Putina? No oczywiście Niemcy, dlatego że mieli tani gaz, cała ich gospodarka była oparta właśnie na tanim gazie rosyjskim. W związku z powyższym to jest tak, że doprowadzili do tragedii, nie potrafią z tego wyciągnąć żadnych wniosków, zero pokory w tym zakresie i szykują dla Europy kolejną tragedię, to znaczy to scentralizowane państwo europejskie. Tragedia też dlatego, że oni dobrze wiedzą, że żeby to w ogóle ten projekt się powiódł, to muszą się wydarzyć dwie rzeczy. To znaczy dlatego po pierwsze muszą zmienić rząd w Polsce, ponieważ oni mają świadomość tego, że ten rząd nigdy się nie zgodzi na to, co oni proponują w tych traktatach. Dlatego dla nich jakby osadzenie Tuska, czyli swojego niemieckiego słupa w Polsce, to nie jest jakaś tam sprawa, jedna z wielu. To jest dla nich fundamentalna sprawa, dlatego że oni nie będą w stanie dokończyć swojego strategicznego projektu, jeżeli nie zmieni się władza w Polsce. A druga sprawa, oni rozumieją, że ten rząd jest po prostu, chce współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. Oni chcą Stany Zjednoczone wypchać z Europy. W związku z tym oni muszą tutaj doprowadzić do zmiany władzy. No i druga rzecz, o której chcę powiedzieć, mianowicie oni mają pełną świadomość tego, że dopóki Polska będzie silna duchowo swoją polskością, tą prawdziwą polskością, i oni nie stworzą czegoś, co nazywają, jak oni to dzisiaj mówią, taką kulturą europejską, no to też ciężko będzie złożyć ten projekt, no bo nie ma czegoś takiego jak naród europejski. I stąd się biorą dzisiaj, wspomagane na przykład takie ataki na świętego Jana Pawła II Wielkiego, stąd się biorą ataki, dlatego że oni konsekwentnie wspierają atakowanie wszystkiego, co polskie, polskość, żeby wypukać te fundamenty polskości po to, żeby zrealizować swój projekt, to znaczy budowę narodu europejskiego, no bo jeżeli Polacy nie będą wiedzieli, czym oni się wyróżniają, a nasze autorytety to tak naprawdę to żadne autorytety. Będziemy mieć tylko autorytety LGBTQIA i tak dalej, tak jak wszyscy będziemy w to zapatrzeni, to będzie sens naszego istnienia. Tak jak ja mam wrażenie często, jak patrzę na ten Parlament Europejski, a nie to, co nam wyznaczało prawdziwą drogę, odróżniającą nas od tego, co działo się w Europie, no to wtedy oni nas mają, no bo jeżeli złapią naszego ducha, to nas mają. I dlatego jest też tak, że Niemcy tak dużo inwestują w swoje zasoby, które mają budować poczucie w Polsce, które mają budować poczucie ojkofobii. Ojkofobii, czyli przypominam taki wręcz nienawiści do własnej ojczyzny, do własnego narodu. I dlatego mają swoje media, mają swoje potężne think tanki Niemcy w Polsce i ciągle utrzymują to poczucie, to znaczy to jest tak, że na przykład regularnie nam pokazują, że za drugą wojnę światową to tak naprawdę my współodpowiadamy, że my powinniśmy przepraszać, ciągle przepraszać za Jedwabne, prawda? I po to, żeby pozbywać się tego elementu, który na stosunku do Niemiec pozytywnie wyróżnia. Tak? I teraz nam próbują zabrać Jana Pawła II ze powszechnej pozytywnej świadomości, no właśnie dokładnie z tego samego powodu, bo chcą realizować ten swój strategiczny cel, który w ostateczności doprowadzi do wyeksploatowania zasobów Polski i niszczenia tego wszystkiego, na co spracowały pokolenia Polaków.
Wspomniał pan minister o tym, że Niemcy chcą budować na takiej osi Niemcy jako lider Europy plus Chiny plus Rosja. Trochę wydaje się, że opinia publiczna dostrzegła to, że Rosja już nie jest takim graczem pożądanym, przynajmniej na ten czas wojny. Natomiast pytanie, co się stanie po zakończeniu wojny, jak ona się też zakończy. Więc pytanie z jednej strony, czy Niemcy w tym kierunku pójdą dalej, a druga rzecz, pan też wspomniał o tym, że no, Polska urosła mocno, jeżeli chodzi o kwestie wojny i relacja z Stanami Zjednoczonymi, no i pokazała, że w tej Europie Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej jest liderem.
Znaczy, to prawda. Oczywiście to jest tak, że Niemcy planują w długiej perspektywie. Dlatego tam już się odbywa przecież cała narracja, która polega na tym, że to tak naprawdę nie Rosjanie są winni tej wojnie, tylko to co najwyżej Putin. A to jest taka narracja, która ma sprawić, że na przykład jeżeli byłaby zmiana, pojawiłby się tam jakiś nowy człowiek z KGB, to by już oznaczało, że można wrócić do business as usual, prawda? Jak to się wróci do biznesu? Tak jak do tej pory. I w Unii Europejskiej też bardzo często tak słychać, że to w ogóle nie Rosjanie nie są winni, prawda, tej wojnie. I to jest w ogóle pomylenie pojęć, dlatego że no, wszystkie obiektywne badania opinii publicznej wskazują, że zdecydowana większość Rosjan wspiera to działanie. I co więcej, zawsze wspierała takie działanie, dlatego że to jest inna cywilizacja. Tu musielibyśmy wracać do Feliksa Konecznego, który uczył o tym, co to jest cywilizacja turańska. To oni mają w ogóle, Rosjanie to jest w ogóle całkowicie inny sposób myślenia. Sensem jakby istnienia tej cywilizacji jest podbój, jest zdobywanie nowych terenów, jest dominacja plus decyzja jednej osoby, jednego władcy. To jest faktyczne prawo, podporządkowanie jednej osoby. To jest całkowicie co innego niż nasze społeczeństwo budowane w duchu wolności i godności każdego człowieka, tak jak nauczał Jezus Chrystus. To są całkowicie dwie różne cywilizacje, tylko oni tego nie wiedzą. A część wie i celowo sprawia, żeby opinia publiczna tego nie miała świadomości, tego jak to jest bardzo głęboki proces. Dlatego może się wydawać, że chwilowo nie ma jak budować tego porozumienia, ale w dłuższej perspektywie Niemcy i tak uważają, to można znaleźć w ich w myśleniu i w literaturze elit tamtego państwa, że przecież Rosji nie przestawią w inne miejsce, że Rosja tam zawsze będzie i żeby oni mogli dominować nad dużą częścią Europy Środkowej i w ogóle nad Europą, mogli ją reprezentować w tym najważniejszym, mieli tytuł do tego, żeby usiąść przy najważniejszych graczach, to znaczy Stanach Zjednoczonych i Chinach, dlatego że Niemcy sami są za słabi do tego. Natomiast kiedy powiedzą, że my reprezentujemy Europę, no to wtedy już mają do tego tytuł. No im chodzi o to, żeby właśnie podporządkować sobie Europę. Tylko że po pierwsze Polska nie ma w tym żadnego interesu, a również Europejczycy nie mają w tym żadnego interesu, bo za każdym razem, kiedy Niemcy próbowały rządzić Europą, kończyło się to katastrofą i tym razem nie będzie inaczej.
Wspomniał pan też i rozmawiamy o ewentualnej zmianie traktatów. Co potrzeba do tego, żeby zmienić traktaty? Czy to wszystkie państwa członkowskie muszą nowy traktat zaakceptować równocześnie, czy z każdym krajem członkowskim te negocjacje mogą być toczone oddzielnie, tak jak było w przypadku tych traktatów akcesyjnych na przykład?
Znaczy to rzeczywiście są możliwe dwie drogi i to jest tak, że ja widzę już, że w Parlamencie Europejskim jest większość do tego, żeby przegłosować te najważniejsze zmiany, to znaczy likwidację prawa weta, zmianę artykułu 7. Tam jeszcze są dalej idące propozycje mówiące o tym, że można by było w ogóle zawieszać głos kwalifikowaną większością państwa w Radzie Unii. To by oznaczało, że Polska, no nie dość, że nie miałaby prawa weta, to jeszcze w ogóle nie miałaby prawa głosu, jeżeli na przykład by uznali, że jest taki rząd, który im się nie podoba, prawda? No to już w ogóle, to Polska byłaby tylko kolonią zarządzaną z zewnątrz, gdyby doszło do takiej zmiany, ale widzę, że w Parlamencie Europejskim jest większość, żeby dokonać tych zmian i jak tam będzie determinacja taką, jak widzę do tej pory, to oni w tym roku to przegłosują. No i potem ten projekt trafi, potem jeszcze to jest jakaś taka specjalna komisja powoływana, ale ostatecznie trafi do państw członkowskich, do Rady. I wtedy są dwie możliwości. Raz przygotowują już opinie jakieś prawne, że nie wszystko musi być głosowane jednomyślnie, chociaż to jest oczywiste złamanie traktatów, ale oni nieraz już to robili. Mogą sobie interpretacje znów robić, wykorzystując upolitycznione TSUE, że na przykład w interpretacji takiej niepotrzebna jest jednomyślność, gdyby mieli z tym problemy. Ale gdyby chcieli to zrobić tradycyjną drogą, to znaczy, że poprzez zatwierdzenie tego traktatu przez każde państwo. I gdyby taki traktat trafił w środek kampanii wyborczej w Polsce, no to ja w sposób, ja łatwo jestem w stanie sobie wyobrazić, jakby to, jaki byłby przebieg tego, prawda? To znaczy w Polsce bardzo łatwo postawiono by wtedy pytanie, jesteś za Unią, czy jesteś przeciwko Unii? I ponieważ polskie społeczeństwo jest jedną z najbardziej prounijnych w Europie, no to oczywiście pojawiłby się dylemat również w naszym obozie władzy. Ja takiego dylematu bym nie miał, ale jak znam życie, to pewnie by się pojawił. No bo czy wygrywać wybory, czy zmieniać traktat? To tak by pewnie to wyglądało. W związku z tym my już dzisiaj powinniśmy prowadzić szeroko zakrojoną akcję pokazującą społeczeństwu, że to nie jest wcale dyskusja na temat tego, czy jesteś za Unią, czy jesteś przeciwko Unii, tylko kluczowe jest pytanie, za jaką Unią ty jesteś? Dokładnie. Czy jesteś za Unią taką, która sprawi, że Polacy będą eksploatowaną częścią Europy na rzecz bogatszych państw? Czy jesteś za Unią, gdzie wszystkie państwa są traktowane tak samo? Gdzie nie ma już tego rasizmu? No bo przecież pogląd taki, że w Polsce jest gorsza kultura i tradycja, przecież to jest pogląd rasistowski. No ja niestety jestem w stanie sobie przewidzieć, że taki będzie scenariusz pracy nad tym traktatem. No ale po prostu, no niestety w polskich mediach ogromnej części jest takie ogłupienie, przepraszam, ja to muszę powiedzieć, no bo funkcjonuję w tym świecie trochę i ja to obserwuję, gdzie no niestety ogromna część dziennikarzy nie jest w stanie nawet podjąć debaty na temat zmian ustrojowych w Unii Europejskiej, dlatego że oni się zajmują ciągle gonieniem PiSu, bo wiadomo, że PiS jest antyeuropejski, a my jesteśmy proeuropejscy, ale już do szczegółów oni nie mają intelektualnego zaplecza, ani chęci, ani woli, żeby zajrzeć.
Najczęściej hasła niektórym odbiorcom też wystarczają, czy nagłówki artykułów. Chciałbym zapytać też o kwestię praworządności. To jest taki bicz trochę na Polskę, takie hasło. Ale też o kwestię prymatu prawa unijnego nad prawem krajów członkowskich, w naszym przypadku nad prawem polskim. Jest dyskusja, ostatnio też byliśmy świadkami tej dyskusji w Parlamencie Europejskim, w pana między innymi w wykonaniu. OKO.press też tak soczyście zaczęło polemizować ustami swojej dziennikarki. Dlatego też chciałbym zapytać, jak to jest rzeczywiście? Czy to prawo unijne, czy byśmy się na to zgodzili, żeby teraz to wszystko, co Unia Europejska nam podyktuje, było od razu zmieniane, jeżeli chodzi o prawo polskie?
No właśnie specjalnie szukam, żeby nawet przeczytać już precyzyjnie, jak wygląda ten fragment traktatu, no bo tu oczywiście problem polega na tym, że wykorzystuje się ogromną część niewiedzy w tym zakresie opinii publicznej i to jest tak. Szukam tego fragmentu, to znaczy w Unii Europejskiej generalnie obowiązuje tak zwana fundamentalna zasada, to jest zasada przyznania. Mianowicie to jest zasada przyznania, która polega, to jest bodajże artykuł 4 traktatu, który mówi o tym, że Unia Europejska generalnie nie jest państwem, w związku z tym sama nie ma żadnych kompetencji. Wszystkie kompetencje, którymi Unia dysponuje, to są kompetencje, które mogą być jej przekazane przez państwa członkowskie, które są dawcą kompetencji. Czyli to jest zasada przyznania, czyli przyznania kompetencji, jak mówi ten artykuł. I wszystkie kompetencje nieprzyznane, to jest artykuł 5 z kolei bodajże traktatu, który mówi o tym, że wszystkie kompetencje nieprzyznane Unii Europejskiej są kompetencjami państw członkowskich. Tylko problem polega na tym, że I oczywiście w traktacie nie ma żadnej zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej. Nie ma żadnej takiej zasady. Ta zasada wynika z orzecznictwa TSUE, czyli sędziowie sobie uznali, że w traktacie tego nie ma, ale oni sami sobie to wyinterpretują z traktatu i swoimi orzeczeniami chcą zastąpić prawo pierwotne. Co każdy prawnik wie, że to no, musi być jakaś hierarchia prawa. Poza tym orzeczenia TSUE nie są źródłami prawa w tym zakresie. W związku z tym to jest tak, że my mamy pomieszanie z poplątaniem w Polsce i nie potrafimy twardo powiedzieć w ogóle, dlatego ja uważam, że nasz obóz w ogóle na tą kampanię wyborczą powinien przyjąć hasło Konstytucja. Dlatego, że Konstytucja w artykule 8 mówi wprost, że najwyższym prawem Rzeczpospolitej jest Konstytucja RP. I jeżeli by przyjąć by tą interpretację, którą próbuje się nam w tej chwili narzucić, mianowicie, że jest zasada, ogólna jakaś zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym, to będzie oznaczało, że no między innymi Konstytucja w tym artykule, który mówi, że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej, nie istnieje. A skoro Polska nie ma zdolności do tworzenia własnego prawa, które miałoby prymat w jakimkolwiek zakresie, no to tak naprawdę to nie jest państwem. No bo każde państwo, no cechą charakterystyczną państwa jest to, że może tworzyć własne prawo. A jeżeli prawo będzie nam narzucane z zewnątrz, no to czym to się będzie różniło od jakichś kolonii w latach 19, gdzie przywożono prawa napisane gdzieś tam dla tubylców, którzy sami nie potrafią sobie napisać prawa. To znaczy, my też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my chcemy być dalej tak upokarzani, bo to jest też walka przecież o godność Polski i Polaków. Tym bardziej, że tak jak mówię, że ponieważ w Polsce przeprowadzono ogromną pracę taką ojkofobiczną, znaczy próbując tak socjalizować Polaków w duchu ojkofobicznym, że mamy ciągle takie, no duża część przynajmniej Polaków ciągle ma tak ogromne kompleksy, że po prostu to, co ten Zachód powie, to, co tamta wyprodukuje Unia Europejska, to jest lepsze, że jeżeli to tak dłużej będzie trwało, to my sami sobie zrobimy ogromne problemy. Dlatego, że to jest tak, że na przykład polskie lasy państwowe są, wszystkie dane na to pokazują, są jednymi z najlepiej zarządzanych w Europie. Już nie chcę użyć na świecie, ale na pewno jednym z najlepiej zarządzanych w Europie. Co więcej, polski przemysł drzewny odpowiada za ważną część PKB. Zaraz nawet spróbuję znaleźć jakby bardzo konkretne dane w tym zakresie. I ponieważ oni mają tego pełną świadomość, że na przykład, a Polski z kolei, polskie lasy państwowe pełnią bardzo ważną funkcję w gospodarce leśnej, a ta pełni funkcję w przemyśle polskim meblarskim, który należy do najlepszych w Europie, ale są skuteczną konkurencją niemiecką. No i Niemcy oczywiście wykorzystując Unię Europejską wydali teraz tak. Raz chcą przejąć traktatami kompetencje, chcą przejąć nasze lasy państwowe, przejąć w tym sensie, że kompetencje chcą przejąć w tym zakresie, tak żeby narzucić nam prawo. I już oczywiście zrobili to podpórkę prawną w postaci swoich upolitycznionych sędziów z TSUE, którzy już wydali wyrok właśnie w tym zakresie. I ludzie, którzy się znają na gospodarce leśnej, mówią, że jeżeli to, co oni tam w ogóle projektują w Unii Europejskiej, wejdzie w życie, to będzie oznaczało nie tylko koniec świetnie funkcjonującego przemysłu leśnego, ale jednocześnie będzie oznaczało, że polskie firmy meblarskie, należące jeszcze raz chcę powiedzieć do absolutnej czołówki, są najlepsze, jedne z najlepszych w Europie, znów zaczną przegrywać konkurencję, bo to się nie podoba, że jak Polacy o gorszej kulturze i gorszej tradycji wygrywają jakąś rywalizację gospodarczą z Niemcami, to dokładnie tak samo było, przecież tak nie może być. I to jest tak samo, bo dokładnie było z firmami transportowymi, to znaczy okazało się, że polskie firmy są najlepsze w Europie, to wprowadzono specjalne prawo, takie, żeby uderzyć właśnie specjalnie w polskie firmy logistyczne, transportowe, spedycyjne i tak dalej, no bo przecież Polacy nie mogą wygrywać tam z Niemcami czy z Francuzami, to nie może być, to gorsza kultura i tradycja. No i trzeba Polakom wreszcie zadać pytanie, czy wy chcecie być w takiej Unii Europejskiej, gdzie ten rasizm po prostu jest wszechobecny pełną parą.
Nie dotknęliśmy jeszcze tematu środków z KPO. To jest też ważna kwestia i kamienie milowe. Zaraz do tego przejdziemy. Zaproszę przy okazji Państwa do tego, żeby się kontaktować z Telewizją Trwam, żeby włączyć się do rozmów, zadawać pytania panu ministrowi. Temat dzisiaj podejmujemy Polska wobec tworzącego się scentralizowanego państwa europejskiego. Numery telefonów wyświetlają się na ekranach. Przypomnę 56 657 0011 albo 12 odpowiedni dla Polski Północnej i Południowej. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 400 i zagranica 48 56 657 0013 i 14. No właśnie, co z tymi środkami z KPO? Kamienie milowe są uzgodnione, pokonywane, no ale wyrastają ciągle to nowe. Czy są zapowiedzi ciągle to pojawiających się nowych kamieni milowych i czy to nie będzie no, w nieskończoność takie działanie?
To znaczy ja akurat mam ten komfort, że od początku mówiłem, że tak będzie. Mam ten komfort dlatego, że należę do Solidarnej Polski, która w Sejmie jako jedyna grupa, mała grupa, to znaczy mamy zaledwie 20 posłów, ale jako malutka grupa posłów, my tylko i jacyś posłowie Konfederacji, głosowaliśmy przeciwko KPO. I wtedy pamiętam, że no, na nas wszyscy, po prostu media z nas robiły jakichś kompletnych wariatów. To znaczy, to było tak, no nie chcą środków europejskich. Po prostu antyeuropejscy wariaci jeszcze pieniędzy nie chcą. A ja od początku mówiłem, że to nie jest tak, że te pieniądze Niemcy nam dają za darmo. Dlatego, że ja od początku wiedziałem, że po pierwsze to są pieniądze, które my bierzemy we wspólnym kredycie. To był akurat moment, kiedy my sami mogliśmy wziąć takie pieniądze na podobnych albo lepszych zasadach. Ale i jakbyśmy wzięli te pieniądze, to moglibyśmy bez żadnych obciążeń związanych z jakimiś wymogami, z kamieniami milowymi i tak dalej, wydawać je na co chcemy. I gdybyśmy tak dzisiaj zrobili, to te pieniądze już dawno by były i pracowały dla gospodarki, tak jak wtedy mówiliśmy. Ale byłem też temu przeciwny ze względów ustrojowych, dlatego że wiedziałem, że pamiętałem z historii, co to jest Hamiltonian moment. To znaczy, to jest moment, kiedy mówi się, że to jest ten moment, który stworzył Stany Zjednoczone. Poprzez to, że Stany poszczególne w Ameryce postanowiły zaciągnąć wspólny dług. I nic tak nie wiąże, jak po prostu wspólne zobowiązanie finansowe. I wiedziałem, że jeżeli my się zgodzimy na to, żeby Unia Europejska wzięła wieloletnie wspólny dług, gdzie wszyscy je państwa ze sobą ręczą, to będzie ogromny krok na drodze do budowy scentralizowanego państwa. A po drugie, Niemcy widząc, że przygotowując się pod zmianę tego traktatu, próbując realizować ten swój projekt autonomii strategicznej, wiedziałem, że obudują pełną ilością warunków wypłaty tych pieniędzy i ostatecznie skończy się tym, że będziemy regularnie szantażowani wypłatą tych pieniędzy, których nie otrzymamy. No i to było przecież bardzo dawno, znaczy to było już jakiś czas temu. No i co? No i czas przyznał mi rację, to znaczy my ciągle tych pieniędzy nie mamy, spłacamy tą pożyczkę za innych, ręczymy za innych, wszyscy dostali praktycznie, tylko my tych pieniędzy nie mamy i ciągle wymyślają nowe powody. I my musimy sobie powiedzieć wprost, bo to trzeba rozumieć, bo jeżeli my w Polsce mamy klasę polityczną i niestety to też jest widoczne w naszym obozie. Dlatego, że jeżeli mam w Polsce klasę polityczną, która szczerze wierzy w to, że Niemcy nie chcą nam wypłacić, czy Komisja Europejska nie chce nam wypłacić tych pieniędzy, dlatego, że martwi się o stan praworządności w Polsce, no to naiwność jest gorsza niż głupota. Dlatego, że dla mnie jest to oczywiste, że oni nie chcą nam wypłacić tych pieniędzy z powodu, który wskazałem na samym początku. Dlatego, że strategicznym celem Niemiec jest budowa autonomii strategicznej Europy. Nie są w stanie zrealizować swojego najważniejszego celu w polityce, który sobie postawili bez zmiany rządu w Polsce. W związku z tym oni nie mają żadnego interesu, żeby wypłacić nam te pieniądze. I to było oczywiste od samego początku. W związku z tym trzeba było nie brać tej pożyczki, pożyczyć samodzielnie te pieniądze, już dawno byłyby wydane. I my tych żadnych pieniędzy nie dostaniemy, dlatego że oni zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby osadzić tutaj swojego polityka. Zresztą, gdybyśmy byli na ich miejscu i gdybyśmy widzieli, że część Polaków chce, żebyśmy byli tak traktowani, czy my byśmy nie zrobili tego jako profesjonalne państwo tak samo jak Niemcy? No to jest tak, że ponieważ my im pozwalamy, to oni idą coraz dalej w realizowaniu swojego planu. To znaczy, to chcą osadzić swojego człowieka. Tak jak kiedyś osadzali jakby swoich ludzi tutaj w Polsce po podbiciu Polski. Chcą osadzić swojego człowieka, Tuska, który będzie robił to, co oni będą chcieli. W związku z tym ta dyskusja o tym, że może jak prawda my zmienimy kolejną 78 raz ustawę o Sądzie Najwyższym, to może nam wypłacą pieniądze, to jest naiwność. To znaczy raz może dać się oszukać. No ale ile razy? Ile było już tych zmian w Sądzie Najwyższym? No dość już tego po prostu.
Wprost opozycja w Polsce o tym mówi, że kiedy przejmiemy władzę, w ciągu kilku dni te środki są odblokowane. Wrócimy do tych tematów. Mamy telefon. Bardzo proszę. Halo.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Dzwoni Tadeusz z Gdańska.
Bardzo prosimy.
Witam szanownego gościa i radiosłuchaczy. Panie Europośle, ja mam takie pytanie. Ile jeszcze będzie nas to kosztowało, pobyt w Unii Europejskiej? Bo ponoć odnosiliśmy same sukcesy, bo pani von der Leyen została przewodniczącą, dlatego że na nią głosowaliśmy i to posłowie z ramienia partii rządzącej, a także szanowni przeciwnicy, którzy nas nie szanują i szkalują kraj, w którym mieszkają i ponoć są jego obywatelami. Mam na myśli europosłów z partii opozycyjnej. I ile my tego wytrzymamy? Co chwilę upokarzają nas. No, można powiedzieć, że traktują nas bardzo niepoważnie. I ja nie mam pretensji do pana. Ja mam pretensje do naszego rządu. Dlaczego na to pozwala? Ja jestem Kaszubą. Moja rodzina mieszkała w okolicach Gdańska kilkaset lat. Ja wiem, jak Niemcy postępują. I oni nie mają litości, nie zlitują się nad nami i powiedzą, weźcie, macie, damy wam, pomożemy. U nich liczy się tylko jedno, my. Bo to już jest taka natura tej nacji. Także moim zdaniem najlepiej by było pożegnać się z Unią, póki możemy to zrobić. To potem już nie wiadomo. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Tadeuszu. Pozdrawiamy serdecznie. Za momencik odpowiemy. Jest jeszcze jeden telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, Jezus Przedziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się serdecznie panu ministrowi i ojcu i bardzo dziękuję za takie jasne wyłożenie sprawy, problemu. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie wiem, czy mnie słychać?
Słychać, tak, bardzo dobrze.
Dobrze, dobrze. Bo ja patrzę na ekran, widzę ojca uśmiechającego się pięknie. Tak, tak. I pana ministra też. Tak, bardzo dziękuję za to, bardzo. Oby to wszyscy Polacy usłyszeli i zrozumieli. No mamy problem. Pierwszy problem to mamy w Polsce. Już Norwid mówił, że nie można zniszczyć państwa chyba przy pomocy jego obywateli. Już Norwid to mówił. No i to mamy. Niszczenie państwa przy pomocy obywateli. Bardzo wielu ludzi jest, bardzo duża część społeczeństwa jest, powiedziałbym, zwiedziona przez tą całą propagandę wieloletnią już. Wieloletnią. Pan mówił o tym, że media są niemieckie. No, w bardzo dużej mierze są niemieckie. Ale są też i nie niemieckie. Są media, które i powstawały przy pomocy wschodu. Tak? Tak powiem ogólnie. Ale i są media, które nie są własnością Polski, no na przykład na tych amerykańskich podmiotów. I to jest też, to, ale są jeszcze, ale najwięcej jest niemiecki. Proszę popatrzeć, w polityce, prawdziwi politycy myślą dalekosiężnie. A Niemcy mają to we krwi, oni są dalekomyślni. Tylko popatrzmy na działania już w historii. Ja nie jestem historykiem, ale popatrzmy. Popatrzmy, jak oni działali. I również po wojnie popatrzmy, jakie partie tam rządziły. To była ta partia, prawda, jakieś tam socjalistów, byli inni, byli CDU, CSU, tam jeszcze FDP i tak dalej. Z kolei kanclerzy byli różni. Różni byli kanclerzy. No i byli ci tacy w kierunku, no zresztą tak, różni. A jednak wszyscy Niemcy mają tą politykę wielkie Niemcy. Cały czas. Oni są dalekomyślni. Ja już mówiłem to w radiu. Był taki ksiądz prałat, Niemiec, bardzo zacny. Parę lat po wojnie mówił, że spotkał się z Adenauerem. I Adenauer powiedział do niego, to był błąd Niemiec, teraz będzie inaczej. I mówił, Niemcy były podzielone, były te federalne i te komunistyczne, no, mur berliński i tak dalej. I on mówi, nie będzie dwóch Niemiec, teraz będzie inaczej. Nie będzie dwóch Niemiec, nie będzie muru berlińskiego, będzie jedna moneta, jedno wojsko, już nie pamiętam co jeszcze, ale wypisz, wymaluj Unia Europejska. Nikt w to nie wierzył. Jak to? Rosja zgodzi się na to, Związek Sowiecki. Proszę bardzo. Jest to. I ja tak patrzę na historię, panie ministrze, patrzę na historię, nie wyszło Bismarckowi, tak w skrócie już. Nie wyszło Bismarckowi z tym Kulturkampfem i z walką, również z Polską, prawda? Nie wyszło. Nie wyszło Hitlerowi. I widać, że teraz wychodzi euro. Za te pieniążki, euro. Mówili nam. A to była dłuższa historia. Przecież ilu Polaków było zachwyconych Niemcami. Ili jeszcze wtedy, gdy jeszcze były te dwa państwa niemieckie. Ilu wyjeżdżało i zachwycało się, jacy Niemcy, jaki porządek, jacy oni są, och, ach. No, to było. Ja nie mówię, żeby nie budować przyjaźni. Trzeba budować, jeżeli jest to możliwe. Trzeba budować pokój między narodami. Żyć dobrze z innymi, tak jak Pan Bóg przekazuje. Ale tu widać bardzo, bardzo wyraźnie, że to jest zmierzanie do Europy niemieckiej. Do Europy niemieckiej. I Niemcy tak są jakoś uformowani w dużej mierze. To jest naród panów. To jest to mniej więcej, co powiedział ten przedsiębiorca gdzieś tam w Trójmieście, do żony Płażyńskiego, prawda, jak powiedział, najchętniej by Polaków wszystkich wymordował. No i sąd polski co robi? Czy go skazuje? My mamy w Polsce wielu niepolskich Polaków. Obywateli, którzy no, nie mają miłości do ojczyzny, no. Tam jest tam ojczyzna, gdzie jest trawa, gdzie pieniądz. I wcale nie patrzy, że on by na chwilę miał dobrze, a później będzie poddany. Tak wcześniej czy później będzie. No to jest niestety tu potrzeba ogromnej edukacji. Ale u nas i edukacja kulała bardzo. Teraz usiłuje coś zrobić minister Czarnek, to go tak ten hejt, tak straszny od tych niepolskich Polaków, że szkoda gadać. Teraz atak na Ojca Świętego Jana Pawła II. Oni wszystko atakują, co jest polskie, co by podnosiło ducha polskiego. Wszystko atakują. To jest też zaplanowane. To jest zaplanowane. To jest... A dlaczego chcieli zabić Jana Pawła II? No. A Niemcy... A jeszcze... A teraz jest drugi zamach na Jana Pawła II. To jest zamach. I czym? Kto robi? Nie polscy Polacy. Nawet te pseudodziennikarze, bo dziennikarz to mówi prawdę. To jest człowiek, który głosi prawdę z poszanowaniem człowieka, tak, jego godności. A tutaj mamy nawet takich ludzi, którzy albo sprzedali się diabłu, albo nazywali się katolickimi dziennikarzami. Panie ministrze, proszę ojca, nawet wśród katolików, a nawet wśród duchowieństwa niejednokrotnie nie ma zrozumienia. Ja patrzę na media, również te katolickie. Ja widziałem niedawno taki tygodnik katolicki, jak się zachował odnośnie Ojca Świętego. Nie jeden. Ja nie będę wymieniał nazw, bo nie chciałbym tutaj... Trzeba podnosić po prostu poziom. Jeżeli nawet ci redaktorzy się mylą, to trzeba reagować. Ci, którzy są bardziej świadomi, reagować, tłumaczyć, no i budować człowieka, tego wewnętrznego człowieka. Budować wtedy coś może. A tak to nie mamy szans. Jedyna szansa w tym to pewno ci hejterzy tu zaczną szaleć, ale jedyna szansa w tym, że Pan Bóg zainterweniuje i taka Unia się rozpadnie, bo to ma być Unia Ojczyzn, nie deptać żadnego narodu, nie kosztem jakiegoś narodu, tylko to, co staje. Ja wierzę w to, że Matka Najświętsza nas poprowadzi, ale potrzeba naszej wierności Panu Bogu i jej i prosić o to. Oby sobie Polacy to jakoś tak uświadomili. A co chcą zrobić, to nie tylko to, że dadzą nam czy nie dadzą. Oni nam nic nie dają tam akurat. Dadzą nam. Kiedyś to, nie wiem czy pan pamięta, Gomułka, kiedyś do Gomułki, tak jeszcze rządzili komuniści, coś tak śmiali. Ja byłem wtedy chłopakiem w szkole tam podstawowej chyba. Tak mówili, że Polacy upominają się o Lwów i Kijów. I Gomułka mówił, oczywiście żart jest, Gomułka mówi, Kijów to dostaniecie, a Lwów to macie w zoo. No, tak samo tutaj, oni nam dadzą, tak, dadzą nam. Akurat dadzą nam. Oni będą mówili, że dają. Nic tu nie ma, nic tu nie ma litości. Musisz pracować, musisz harować, a jeszcze tak nam dadzą. Ja mam doświadczenie z radiem, dzięki radiu, z firmami niemieckimi. Jak kiedyś mieliśmy kłopot z jedną firmą, co nam coś robiła tutaj, to było tak, to oni chcieli z nas pieniędzy wyciągnąć nie wiadomo ile. Nie zrobili i chcieli pieniądze. I pamiętam, przyjechali tutaj z tej firmy do nas i ja im tłumaczę, że nie zrobili, że to jest nieetyczne. A oni do mnie mówią, co tam herpater, czy jak mi tam mówili, tak, czy, dlaczego ja mówię tu tak, tu, ja mówię tu o etyce, o morale, a to jest biznes. Ja wtedy powiedziałem, dość tego. Wy żeście biznes bez etyki robili. I jakie konsekwencje były dla świata, dla Europy i dla naszej ojczyzny. My już znamy wasz biznes bez etyki. Koniec. Nie rozmawiam z wami. Nie rozmawiam z wami. Teraz prawnicy będą rozmawiali. Wyszedłem. Tacy maleńcy się zrobili i rozmawiali. Tu nie można być miękkim. To nie wolno być miękkim. My mamy inną mentalność. My jesteśmy z innej cywilizacji łacińska. a to jest cywilizacja bizantyjska i warto to wiedzieć, warto popatrzeć na to wszystko. Bo dzisiaj ja mam wielu przyjaciół w Niemczech, ale widzę, że z nimi tak się rozmawia. No. I wtedy szanują. No. Niestety, to jest Europa niemiecka, to jest nowy sposób kolonizowania, a tu idzie, może pan się nie zgodzi ze mną, ale tu idzie nowy totalitaryzm i to potworny. Totalitaryzm również w kulturze. Totalitaryzm taki, że wiarę nam zabiorą. To już widać. To widać bardzo wyraźnie. No. Będą mówili ekologia. Ekologia. I co zrobili? W imię niby ekologii. Tak, u siebie tego nie zrobili, ale u nas Puszcza Białowieska. To już jest przykład. 60 tysięcy hektarów zniszczonych. No. Ile to lat trzeba, żeby to było? A tu gadają o CO2, żeby pochłaniało. A teraz ta puszcza umierająca, ona wydaje CO2. Te leżące, gnijące drzewa. A nie pochłania. To wystarczy już. A ile takich rzeczy było? Dzień. A teraz Turów. No. Proszę bardzo, nie wolno. Nic nam nie wolno. No. I będą nam tak mówić wszystko po kolei. Chcą, żebyśmy byli takim niczym i tyle. No. Także tu tylko świadomość Polaków, sumienia. Ci niepolscy Polacy niech się zastanowią. No. Te wszystkie Tuski, nie Tuski, te wszystkie Lewica, no tak, gadacze tacy tam tego. Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Trzeba być mądrym. Przepraszam, że tak dzięki za to, że pan ma odwagę mówić, że na pewno panu jest niełatwo. Za to, że państwo mówicie nam, że kochacie Polskę. Bo panu Bogu jest pierwsza Polska. To jest nasza rodzina. Tak. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Dziękujemy ojcu. Z panem Bogiem, panie ministrze.
No, dziękuję również. No, ojciec dyrektor dotknął sedna sprawy. To znaczy ja też uważam, próbując posegregować te sprawy, że walka w obszarze kulturalnym jest fundamentalna. To znaczy my przede wszystkim musimy się nauczyć rozumieć, co to jest polska kultura, co to jest polskość, czym się polskość różni od innych nacji. I to jest rzeczywiście tak, że my musimy też wiedzieć, rzeczywiście powinniśmy wracać do koniecznego i pokazywać, na czym polega ta teoria cywilizacji, czym nasza cywilizacja różni się od bizantyjskiej cywilizacji, turańskiej, od innych cywilizacji. Dlatego, że rzeczywiście, że jeżeli oni próbują dzisiaj zbudować za pomocą tej ekspansji kulturowej, rzeczywiście świat bez etyki i bez moralności. To jest dla nich, to jest takie, oni chcą zbudować ciało bez duszy. Oni chcą, żeby każdy człowiek myślał, że to jest tylko ciało i nie ma duszy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będzie tylko ciało, a nie będzie duszy, to z ciałem można zrobić wszystko. Można poddać aborcji, eutanazji, dowolnie zmieniać, prawda? I to człowiek tak naprawdę traci to, co jest fundamentalne również w naszej wierze, to znaczy to jest godność. No bo jeżeli, jeżeli z ciałem można zrobić dowolnie, co się chce, bo tam nie ma duszy, nie ma czegoś piękniejszego, nie ma czegoś większego, a do tego dzisiaj dąży ta cała kultura. To znaczy ta cała kultura, która próbuje przekazać, że jeżeli w życiu coś się liczy, to liczy się przyjemność. W związku z tym, jeżeli ty cierpisz, no to może tak jak w Kanadzie, to się nawet jakoś tam fajnie teraz nazywa, jakoś tam miło i tak dalej. Proszę bardzo, można śmierć na życzenie. Proszę bardzo. No po co masz cierpieć? A nawet dochodzi do takich przypadków, że można bez pytania kogoś, jeżeli rodzina cierpi, to po co ma cierpieć? Tylko jeżeli ktoś jest starszy, no to proszę bardzo, można poddać eutanazji, czy z jego zgodą, czy bez jego zgody. Tylko że szkoda, że ci ludzie, którzy cię propagują tak to nie myślą o tym, że przypadkiem oni też kiedyś będą starsi. A wypadek też może im się zdarzyć. I właśnie dlatego nasza wiara, wiara katolicka, to czego uczył Jezus Chrystus, jest tak bardzo uniwersalna i jest ponadczasowa, że ta dusza potrafi być silniejsza często niż ciało, być tak silna, jak tym ludziom się czasem nie wydaje, oczywiście najlepszym, jak ci ludzie w ogóle nie byliby w stanie nawet sobie wyobrazić. Oczywiście najlepszym przykładem jest ojciec Maksymilian Kolbe, który pokazał, że, który udowodnił, jak daleko ta dusza, która jest w człowieku, jak daleko może wyprzedzić tą siłę, która by wynikała, tą tymczasową siłę, która mogłaby, można powiedzieć, wynika teraz z ciała, z tego, że ja mam dzisiaj karabin, prawda, i z tego, że ja mogę zrobić z tobą, co chcę. No, ale z moją duszą już nie możesz. I ta dusza wygrała. Wygrała, no bo w perspektywie czasu chwilowo się mogło wydawać, że ten żołnierz wygrywa, bo on ma tą broń i może teraz decydować o czyim życiu lub śmierci. Ale z perspektywy czasu to ci naziści, ci Niemcy przegrali, a ojciec Kolbe wygrał. I to jest tak, że i to jest właśnie coś wspaniałego, co oni próbują zburzyć. I to jest też coś, co prowadziło do wszystkich wojen światowych. Dlatego, że przed I wojną światową też była bardzo popularna laicyzacja. To zresztą Niemcy były prekursorem, to od Lutra się wszystko zaczęło, te podziały i tak dalej. W zakresie takim, że z czasem sensem życia stała się zamiast miłość rozumiana w taki szeroki sposób, jak wynika z nauki chrześcijańskiej, to stał się pieniądz, stały się przyjemności. I skoro pieniądz i przyjemności, no to rozumiem, że dla tych pieniędzy i przyjemności to również można zabijać, prawda? I można podbijać dalej. No i jakby, jak przełamuje się taką barierę, to potem się już idzie dalej. To znaczy i dzisiaj w Europie rzeczywiście i na świecie znów próbuje się bardzo mocno przełamać tą barierę. A nawet idzie się dalej, dlatego że mówi się, że w ogóle etyki, że w ogóle coś takiego jak moralność nie istnieje. I jeżeli by do tego doszło, że jeżeli byśmy tak uznali, że nie ma żadnych uniwersalnych zasad, do których można się odwołać, jak na przykład 10 przykazań, i że w takim razie zasady będą wyznaczać zawsze ci, którzy mają większość w danych parlamentach, tak jak się to dzieje na przykład w Kanadzie, no bo tam Boga uśmiercono, no to równie dobrze można przegłosować prawo, tak jak kiedyś NSDAP przegłosowało prawo, że Żydzi to jest gorsza nacja. A tam w Kanadzie można przegłosować prawo, że jak komuś przeszkadza starszy człowiek, no to można go poddać eutanazji. No i oczywiście ja jestem przekonany, że to jest takie nowoczesne, że to jest takie fajne. A ja jestem przekonany, że jest to barbarzyństwo.
Też pomieszanie pojęć, panie ministrze, choćby w kwestii aborcji, gdzie nie nazywa się tego zabójstwem człowieka nienarodzonego.
To są prawa reprodukcyjne.
Tylko prawa kobiety, tak?
Jak to się teraz nazywa? To oni teraz mówią, że to są prawa człowieka. Że to jest prawa człowieka. Oni chcieliby, żeby tradycyjną moralność chrześcijańską, na której została zbudowana Europa, zastąpiły prawa człowieka, które oni dowolnie będą interpretować. I dlatego do praw człowieka wpisali sobie tak zwane, jak ojciec wspomniał, prawa reprodukcyjne, tak oni to nazywają. I nie uważałem, że aborcja jest prawem człowieka. Mimo, że oczywiście nie ma tam ani słowa, dlatego że prawa człowieka, do których oni się odwołują, były tworzone właśnie na nauce, na dziedzictwie chrześcijańskim. Na tym było, po to właśnie przepisano prawa człowieka, że tam, gdzie to cały dorobek etyczny i cywilizacyjny, tam, gdzie, żeby w tych miejscach, gdzie nie jest silnie zakorzeniona wiara, żeby można było korzystać z tego dorobku. Oni się z tego dorobku próbują zrobić antytezę tego, co stanęło u źródeł praw człowieka. Dlatego jeszcze raz chcę powiedzieć, że my, nawet jeżeli będzie tak, a może się tak zdarzyć, że cała Europa będzie przeciwko nam w tym zakresie, że i że wszyscy będą uważali, tak jak się uważa dzisiaj w dużej części Europy, że każdy ma swoją, każdy sam sobie będzie interpretował, czym jest dobro, czym jest zło, to uważam, że Polska powinna walczyć o to, żeby być tym ostatnim miejscem, tą ostatnią świątynią, która będzie bronić tych zasad uniwersalnych, dlatego że i tak w konsekwencji jestem przekonany, że wygramy. Tylko musimy mieć siłę, musimy wiedzieć dlaczego. Ale oni nie będą w stanie zrealizować tych planów, o których mówiłem, tych dla nich najważniejszych, które pozwoli im więcej zarobić, wyciągnąć z Polaków, bo oni już tam uznali, że swoją pozycję Niemcy będą miały. Teraz muszą wyciągać jeszcze z Polaków jeszcze więcej pieniędzy, ale nie będą w stanie tego zrobić, jeżeli nie zniszczą fundamentów, na których stoi polskość, która ich odróżnia od tego projektu, który oni proponują. Jednym z takich fundamentów jest na przykład wspomniany przez ojca dyrektora święty Jan Paweł II Wielki. I dlatego wręcz naszym imperatywem jest go bronić.
Tutaj się zatrzymamy, panie ministrze. Bardzo dziękuję za tę część rozmów. Dziękuję państwu również. Mówię, zatrzymamy się, bo będziemy kontynuować naszą dyskusję o 21.30 w audycji, w drugiej części rozmów niedokończonych. Polska wobec tworzącego się scentralizowanego państwa europejskiego. Naszym gościem będzie w dalszym ciągu pan dr Patryk Jaki, europoseł. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.